Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór. Jest czwartek, 3 września, cały czas lato, kilka minut po godzinie 21. Na dworze ciemno. Szanowni Państwo, co w tej chwili dzieje się w Kórnickim Arboretum o takiej porze, o zmroku?
O takiej porze to wychodzi już powolutku na spacer Biała Dama, nasz słynny kórnicki duch, i przechadza się oceniając, jak arboretum wygląda.
Ogląda drzewa, rośliny, tak?
No, oczywiście próbuje znaleźć ślady swojego ogrodu, który został przecież gruntownie przebudowany przez Tytusa Działyńskiego. No i ocenia pewnie też naszą pracę.
A czy chodzą jacyś pracownicy, ochroniarze?
O tej porze oczywiście po parku także chodzą pracownicy Instytutu i pilnują naszego dobytku i tego, co pozostawił po sobie Władysław Hrabia-Zamoyski i jego poprzednicy. Te dobra są oczywiście pilnowane także w nocy, a w ciągu dnia te funkcje pełnią nasi pracownicy, których jest ponad 100 osób.
Ale czy to w obawie, że ktoś wykopie całe drzewo i wyniesie, albo jakiś dorodny rododendron?
Wykopanie rododendronów zdarzyło się w przeszłości. Mieliśmy takie sytuacje. Dlatego też wzmogliśmy ochronę Arboretum Kórnickiego w ostatnich latach. Takie sytuacje jak kradzieże też miały miejsce. Natomiast nasi pracownicy wraz z ochroniarzami, których wynajmujemy, pilnują tego dobytku oczywiście codziennie.
Czy zaczyna się jakieś nocne życie zwierząt w arboretum?
Zaczyna się. Pewnie już słuchacze słyszeli, a jeśli nie, to może zaskoczę, że od niedawna mamy w arboretum bobry. I one, z tego, co możemy zaobserwować na takich fotopułapkach, żerują właśnie o tej porze.
A jak się dostały do parku, który przecież jest ogrodzony, jeżeli dobrze...
Ominęły ochronę.
Ominęły.
Bóbr, no niestety, jest zwierzęciem bardzo sprytnym. Pomimo tego, że staramy się przeciwdziałać, żeby tam bobry do nas nie wchodziły, jesteśmy w sąsiedztwie, znajdujemy się w sąsiedztwie Jeziora Kórnickiego, które jest opanowane przez bobry. I połączeni jesteśmy rowem, połączeni jesteśmy ciekiem wodnym. Staram się stawiać jakieś zapory, kraty, ale bóbr, tak jak mówiłam, jest sprytny, potrafi przejść na pieszo nawet dość dużo odległości, więc przyszły do nas.
Po drugiej stronie arboretum mamy las doświadczalny zwierzyniec i informacje, którą uzyskałem przed kilkoma dniami, też możemy Państwu przedstawić, że mamy nowy gatunek na terenie naszych obiektów, to znaczy łoś. Pojawiła się klępa wraz z przychówkiem sztuk 1. I spaceruje po naszym lesie doświadczalnym. Oczywiście wzmogło to czujność naszych pracowników, ponieważ łosie są w stanie wyrządzić znaczne szkody, a mamy również w lesie doświadczalnym na zwierzyńcu liczne kolekcje, zarówno związane z arboretum, jak i też doświadczenia, różnego typu doświadczenia w lesie doświadczalnym.
To jeszcze pytając o to, co dzieje się w nocy w parku kórnickim, w podpoznańskim Kórniku, chciałbym wiedzieć, czy może się zdarzyć, czy zdarzyło się, że tam został na noc turysta?
Na noc nie został, ale czasami zdarzają się turyści bez zegarka, albo tacy trochę mniej zdyscyplinowani. No i oni czasami niestety albo są wyprowadzani, jeżeli nie natkną się na nikogo z nas, no to wtedy niestety muszą sobie jakoś radzić i chodzą furtką, bramą. Czasami muszą przeskoczyć mały płotek.
A ta burza 15 sierpnia, jak ona długo szalała nad parkiem w parku?
Ta burza nie trwała długo. Dzisiaj już też przed chwilą słuchałam z obawą prognozy pogody, gdzie zapowiadane były też burze z silnym wiatrem. Sama burza trwała około godziny, ale wiatr był na tyle silny, że wyrządził nam naprawdę ogromne szkody.
Proszę Państwa, w studio witam dwoje gości z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku koło Poznania. Na spotkanie ze słuchaczami Merkurego przybyli do nas pani Kinga Nowak-Dyjeta, kierownik arboretum. Oficjalnie panią witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I zwierzchnik pani Kingi, dr Andrzej Jagodziński, zastępca dyrektora do spraw organizacji i rozwoju. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Do 20 powiemy Państwu o tym, że lizanie ran arboretum po tej krótkiej, godzinnej burzy sprzed niemal 3 tygodni potrwa jeszcze chyba długo. Powiemy też, dlaczego nie wszystkie skutki tej burzy da się dziś przewidzieć. Zapytam też gości, co ciekawego dzieje się w parku latem, no bo stali bywalcy Arboretum, ci, którzy się interesują kalendarzem imprez w tym parku, wiedzą, że Arboretum zaprasza wiosną kilka razy na imprezy związane z kwitnieniem poszczególnych roślin, jesienią na to, kiedy już te liście się przebarwiają, no ale latem to wiem o koncertach tych muzycznych, które są grane w przestrzeniach parku, natomiast nie wiem, czy coś ciekawego dzieje się latem z roślinami. Mam wrażenie, że to po prostu jak już się za jesienią, przepraszam, wiosną zazieleni, to przez całe lato jest zielono, albo ewentualnie schnie. Do słuchania zapraszają realizujący audycję Mariusz Siuda i prowadzący Rafał Regulski. Proszę bardzo, już mamy nawet telefon, ja go odbieram. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Andrzej Gałecki.
Witamy pana.
Mówicie o kurniku w nocy, tak?
No, w nocy i latem, ale mówimy o arboretum, żeby tutaj od razu nie o całym kurniku.
Arboretum. Ja jestem w tej chwili generalnie w środku lasu, w Dolinie Różycy. No i tak mówię po cichu, bo tu się... Mówiliście, co się tam dzieje w nocy.
No, a co się u pana dzieje w nocy?
A u mnie w nocy tu właśnie jakieś dziwne zwierzę. No, próbowałem go nagrać, te odgłosy. Jakieś dziwne ptaki, takie... No, przychodzi tutaj jenot do mnie. No i... A jeżeli chodzi o te bobry, no to miałem też tutaj problem z tymi bobrami, bo mi tutaj prawie że nad domem nadgryzły drzewa, ale pojawiły się tutaj wilki i te wilki jakoś chyba przepłoszyły te bobry, bo ostatnio już ich nie ma. W każdym razie, jeżeli chodzi o to arboretum w kurniku, tam kiedy zwiedzałem, to piękna sprawa.
Kiedy pan ostatni raz tam był? Kiedy pan był ostatni raz tam?
No 6 lat temu podejrzewam.
To proszę nas słuchać, bo jeżeli pan nie śledził ostatnich doniesień z parku, to niestety część audycji poświęcimy, no ciężko to słowo przechodzi przez usta, ale zniszczeniem, jakie poczyniła tam ostatnio burza, więc prosimy pozostać z nami. A...
No będę słuchał na pewno, bo właśnie ognisko sobie rozpalam i będę tutaj...
No to proszę, w lesie o parku pan posłucha sobie.
No fajnie.
Dziękujemy panu za...
Chętnie posłucham. No i życzę, żeby więcej takiej strasznej burzy nie było, bo ostatnio u mnie też była burza tutaj taka i zauważyłem, że w tym moim domku letniskowym dach przecieka w tym momencie.
No tak, tak. Taka burza to daje niezły test tym wszystkim naszym konstrukcjom zbudowanym tu i tam.
No i mówię, tu wszystko się... te drzewa dookoła się no prawie gieły do ziemi, powiedziałbym, nie? Szczęścią, że to są leszczyny w okolicy, no i jakoś wytrzymały, nie?
Dziękujemy panu bardzo. Dziękujemy.
Pozdrawiam.
Za ten głos.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Głos z puszczy, że tak powiem.
Mamy już jakiś sposób na bobra, czyli musimy do arboretum zaprosić wilki?
Tak by z tego wynikało.
Co na to czerwony kapturek?
Panie Andrzeju, panie Kingo, czy są jakieś, na razie ogólnie zapytam, tak w nawiązaniu do telefonu naszego słuchacza, czy są jakieś szczególne gatunki drzew, szczególnie jakby uczulone na burze, na wiatry, łamliwe szczególnie?
Tak, to drzewa mają swoją charakterystykę, mają swoją budowę, każdy gatunek też różni się w tej kwestii. Najbardziej to jest rzecz taka powszechna, najczęściej łamią się wierzby, łamią się klony. To są takie gatunki, które są potencjalnie niebezpieczne, często też topole. Ale musimy też sobie zdawać sprawę, że te burze, które ostatnio nawiedzały Wielkopolskę, to nie były zwykłe burze. To faktycznie były takie zjawiska nadnormalne i wtedy nawet zdrowe drzewa, nawet młode drzewa, nawet drzewa gatunków, po których spodziewalibyśmy się większej wytrzymałości, niestety łamały się jak zapałki i możemy to obserwować w wielu miejscach.
Takie złamanie drzew to jedna konsekwencja burzy silnych wiatrów, natomiast poza tym jeszcze dochodzi do tak zwanych wiatrowałów, to znaczy drzewa, które rosną w parku. Na skutek bardzo silnych wiatrów po prostu są przewracane wraz z korzeniami, wyrywane wraz z korzeniami. Taka sytuacja także miała miejsce w parku, więc wiele drzew po prostu cierpiało aż tak znacząco, że...
No, czyli to oznacza, że samo drzewo jest silne i nie da się złamać, ale z kolei ten wiatr powoduje, że korzenie nie są w stanie utrzymać tego drzewa w ziemi.
Tak, właśnie tak bywa. Bardzo często obserwujemy to u gatunków, które mają płytki system korzeniowy. Dobrym przykładem są świerki. Świerki mają powierzchniowy system korzeniowy, który nie sięga głęboko w głąb gleby, w związku z czym przy bardzo silnych wiatrach świerki się po prostu przewracają wraz z systemem korzeniowym. My jesteśmy w stanie do pewnego stopnia zabezpieczyć drzewa przed takimi sytuacjami. Jednym ze sposobów jest chociażby uprawa, hodowla drzew w luźnym zagęszczeniu. To powoduje, że drzewa nabierają stabilności mechanicznej, system korzeniowy jest silniejszy. Nie korzenią się głębiej, na przykład świerki, tak, ale są to korzenie grubsze, które stabilizują je bardziej w podłożu i w ten sposób jesteśmy w stanie tym drzewom pomóc przez odpowiednią uprawę, hodowlę od początku po wysadzeniu w ogrodzie czy w naszym arboretum.
A tak jak u was w parku rosną te drzewa raczej gęsto, to to sprzyja jakby takiemu wzmacnianiu drzew, czy raczej osłabia te drzewa?
Nie można na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, z tego względu, że drzewa, które rosną w dużym zagęszczeniu, powiedzmy jednogatunkowe uprawy, których w naszym arboretum nie ma, niekoniecznie muszą być mało odpornymi na działanie wiatru. Natomiast jeśli są silnie przegęszczone drzewostany, wystarczy jeden silniejszy wiatr, silniejsza wichura i jest w stanie powalić wszystkie drzewa w takim drzewostanie. Luźniejsze zagęszczenie wzmaga tę odporność w wyniku rozbudowy systemu korzeniowego.
Tutaj też dużo, dużo znaczenie ma ekspozycja na wiatr. Te drzewa, które rosły od strony wschodniej, od strony południowej arboretum, otrzymały najsilniejsze uderzenie. Ten wiatr był z dosyć niezwykłego kierunku. Na ogół wiatr podczas burz w naszym regionie wieją z kierunku zachodniego i rośliny też się do tego potrafią przystosować. A ta burza była z wiatrem południowym i wschodnim, więc to było coś, co rzadko się zdarza.
Czyli zaskoczenie dla drzew.
Zaskoczenie dla drzew. I te, które rosły w takich miejscach bardziej wyeksponowanych, bardziej narażonych na to uderzenie wiatru, te nie miały praktycznie żadnych szans.
97 bodaj drzew ucierpiało, właściwie zniszczyła ta wichura, ta burza.
Tak, tak.
W parku, tak.
97 drzew, no ale musimy pamiętać o tym, że one upadając taką ogromną koroną, bo to niejednokrotnie były bardzo duże, rosłe, stare drzewa, uszkadzały też wiele krzewów i wiele innych drzew, które pod nimi i w ich okolicy rosły. Także krajobraz po burzy był straszny.
Znaczy, pierwszą sprawą jest to, że oczywiście uszkodzenia są mechaniczne, tak, i my je obserwujemy. Tutaj pani Kinga wspomniała już o tym, że te szkody są nam znane, ponieważ już przez te dwa tygodnie, troszeczkę więcej niż dwa tygodnie, byliśmy w stanie się zapoznać w miarę dokładnie już ze szkodami. Natomiast pod tymi drzewami jest wiele takich, które dopiero po jakimś czasie zaobserwujemy, że te konsekwencje są. Zmieniają się warunki ekologiczne. Odsłaniane są drzewa, czy roślin drzewiasty, które są pod koronami tych dużych drzew, w związku z czym one po zmianie warunków ekologicznych mogą także cierpieć jeszcze latami.
Do tego jeszcze wrócę, natomiast przypomnę, proszę państwa, Kinga Nowak-Dejeta i Andrzej Jagodziński z Arboretum w Kórniku są naszymi gośćmi. Panie Kingo, podobno gdy nadchodziła ta feralna burza z 15 sierpnia, to do parku dobijała się starsza kobieta z wnuczką. Dobrze kojarzę?
A to nie podczas tego.
Nie podczas tego.
Nie podczas tej burzy, podczas huraganu, który nas nawiedził w grudniu ubiegłego roku. I to obrazuje taką małą wyobraźnię, jaką my mamy o tym, co może się stać, będąc w parku, szczególnie w takim starodrzewiu, jaki jest obecny w arboretum, podczas burzy. Dlatego my uczulamy na wielu tablicach, no i ostrzegamy i zamykamy park podczas burz, silnych wiatrów. Naprawdę proszę szybciutko omijać.
Czy to jest tak niebezpiecznie, jak przebywanie na jeziorze w czasie na przykład burzy też, tak? Można tak powiedzieć, że to sam, nie takie samo oczywiście, ale tak samo jesteśmy zagrożeni w parku podczas burzy.
My nigdy nie wiemy, które drzewo, w którym miejscu, gdzie padnie. I to niebezpieczeństwo jest ogromne, nie powinniśmy się na nie godzić. Chociaż wypadki, jak już poruszamy te tematy, wypadki dotyczące śmiertelne, czy też dotyczące upadku drzew zdarzają się dość rzadko, bo to ryzyko nie jest duże, ale jednak powinniśmy je minimalizować.
Kiedy mówimy o 97 zniszczonych drzewach, to co mamy na myśli? Przewrócone drzewa wyrwane z korzeniami, jak powiedział pan Andrzej? Co jeszcze?
Te 97 drzew to są drzewa, które są w znacznym stopniu uszkodzone, tak powiedzieliśmy, czyli to są te wyrwane z korzeniami, to są te złamane, tak jak mówiłam, jak zapałki, bądź takie, które utraciły duże konary i które niestety pewnie będziemy musieli wyciąć, a wiele z nich już zdążyliśmy niestety usunąć, dlatego że to uszkodzenie było na tyle poważne, że zagrażało statyce drzewa, bo musimy rozpatrywać to drzewo jako właśnie jego równowagę.
Jeżeli jakby uszkodzić kręgosłup człowieka?
Tak. I niekiedy już się niestety nie da takiego drzewa uratować. Więc te 97 drzew to są drzewa praktycznie dla nas już stracone.
Czy państwo wiedzą, ile drzew w ogóle rośnie w arboretum?
Zawsze podajemy informacje i to wynika z naszej dokumentacji, że w Arborze Kórnickim dysponujemy ponad 3000 taksonów. Natomiast nie jest to oczywiście liczba drzew czy krzewów w arboretum.
Taksonów, czyli?
To są jednostki systematyczne, różne rangi. Myślę tutaj o gatunkach i jednostkach taksonomicznych niższego rzędu.
Ale to nie są tylko drzewa, tak? To są drzewa, to są drzewa i krzewy.
W arboretum mamy rośliny drzewiaste. Po arboretum to miejsce, gdzie występują rośliny drzewiaste, czyli drzewa, krzewy, krzewinki, półkrzewy i pnącze. To jest cały katalog.
Ja wiem, że tutaj pewnie chodzi o to, czy te 100 drzew widoczne jest w arboretum. To jest takie trudne pytanie, bo dla nas, osób, które się zajmują arboretum, oczywiście, że ta strata jest widoczna. Jeżeli ktoś przyjdzie do nas, jak już zdążymy usunąć te wszystkie pnie powalone, te korony leżące gdzieś tam jeszcze, być może dla kogoś, kto nie był w arboretum przez ostatnie 2-3 lata, nie zauważy ubytku tych drzew. My jednak odczuwamy je bardzo silnie.
Pani Kingo, płakała pani po którymś z tych drzew?
Płakałam, tak. Płakałam, jak przyjechałam do Kórnika w niedzielę, czyli dobę po tej burzy i zobaczyłam, co się dzieje. I to też było z racji tego, że wracałam z wakacji, wracałam z pobytu takiego weekendowego interwencyjnie do Kórnika. Zastanawiałam się podczas tej drogi, już mając pewne informacje od pracowników telefonicznie, które drzewo jeszcze oberwało, tak to nazwę, czy na przykład tulipanowce dały sobie radę, a czy na przykład orzeszniki sobie poradziły. Już wiedziałam, że straciliśmy cypryśnika błotnego, nie tego naszego najsłynniejszego, ale jego rówieśnika. Wiedziałam o tym, że straciliśmy metę sekwoję, tą najstarszą. I zastanawiałam się... Jedną z trzech najstarszych w Polsce. I zastanawiałam się, co jeszcze zastanę w arboretum. I ten widok faktycznie był taki dramatyczny. Te pierwsze 2-3 dni to zamknięte arboretum dla zwiedzających i takie prace bardzo intensywne.
Tak, i przeogarniający hałas pilarek.
A pan Andrzej uronił łzę nad jakimś drzewem powalonym przez burzę?
Czy może łza nie, natomiast bardzo mnie wstrząsnęło to, co zobaczyłem, bo przyjechałem do pracy w niedzielę, tuż po tej wichurze i miałem okazję przespacerować się po parku. Nie widziałem wszystkich zniszczeń, bo byłem w instytucie przez 2 godziny i nie byłem w stanie obejść całego arboretum.
Bo to jest, powiedzmy, prawie 50 hektarów do obejścia, tak?
Poza arboretum, tym tutaj zwartej powierzchni arboretum, mamy jeszcze kolekcję na Lesie Dziewczynnym na Zwierzyńcu i także to powierzchnia de facto jest nieco większa. Myślę o tej ścisłej kolekcji w arboretum, natomiast las doświadczalny na zwierzyńcu to ponad 200 hektarów różnych kolekcji.
A to, co turyści zwiedzają co weekend i w dni powszednie, to jest...
Na ogół to jest arboretum górnickie, czyli ten teren przyzamkowy i przy głównym budynku Instytutu. Natomiast bywały takie...
A jaką to ma powierzchnię właśnie tych...
Już mówię, stare arboretum, tak to nazywamy roboczo, czyli ta część przyzamkowa, która jest codziennie otwarta dla zwiedzających i latem również tam zapraszamy, to 33 hektary. To dość duży park. Część, która jest dostępna dla zwiedzających w weekendy majowe, czyli część przy budynkach Instytutu, to blisko 20 hektarów.
Czyli około 50.
Czyli razem mamy około 50 hektarów.
Rozumiem. Ja państwa zapytałem, czy mają policzone drzewa w arboretum. Nie wiem, czy państwo, moi goście i państwo słuchacze wiedzą, ale naukowcy policzyli wszystkie drzewa na ziemskim globie.
Nasze też.
Wasze też w takim razie. I najnowszy numer Nature podaje, że na świecie są obecnie 3 biliony 40 miliardów drzew i że na jednego człowieka żyjącego na Ziemi przypadają obecnie 422 drzewa. Ale też, że od czasu, kiedy człowiek zaczął jakby rolniczo wykorzystywać naszą planetę, to było 12 tysięcy lat temu, to generalnie liczba drzew na ziemskim globie zmalała o prawie połowę. Czyli powiedzmy 12 tysięcy lat temu tych drzew byłoby dwa razy tyle, czyli byłoby ich powiedzmy 6 bilionów. To takie liczby, które pewno trudno nawet sobie wyobrazić.
A w Kórniku, licząc drzewa i krzewy, bo my nie prowadzimy takich osobnych ewidencji, około 20 tysięcy obiektów.
No proszę. Czy śmiało możemy powiedzieć, im więcej drzew, tym lepiej?
Trudne pytanie.
To zależy pewnie, w jakim aspekcie to zapytamy. Jeśli to jest aspekt taki ogólnośrodowiskowy, to pewnie tak. Natomiast z punktu widzenia arboretum, gdybyśmy mieli więcej drzew na tej samej powierzchni, byłoby to mniej korzystne, ponieważ warunki ekologiczne byłyby bardzo jednorodne. Dlatego też w arboretum kórnickim staramy się utrzymać drzewostan i inne układy ekologiczne, tak żeby one pokazywały tę rozmaitość form życia na Ziemi teraz, tworzyły różnego typu warunki środowiskowe do funkcjonowania różnych gatunków, bo musimy pamiętać o tym, że tak jak ktoś z nas lubi słodką herbatę, a ktoś nie cierpi, tak drzewa, krzewy, krzewinki, farmoretu mają swoje wymagania i my je znamy. Niektóre dopiero rozpracowujemy, że tak powiem, uczymy się tych drzew, w związku z czym staramy się zapewnić im dogodne warunki wzrostu i rozwoju.
Proszę państwa, moi goście z Kórnickiego Arboretum, pani Kinga Nowak-Dyjeta i pan Andrzej Jagodziński, wybrali do dzisiejszego spotkania z państwem piosenki dendrologiczne. Jedna już była na początku o drzewie cytrynowym, a teraz przyjrzymy się kasztanom na kasztanowcu.
Włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask.
Drzewa rosną wolno, więc i piosenka wolno się toczy. Kinga Nowak-Dyjeta, Andrzej Jagodziński z Arboretum Kórnickiego są naszymi gośćmi. Proszę państwa, powiedziałem, że zapytamy o takie długofalowe możliwe skutki burzy, która zniszczyła sporo drzew w Kórnickim Arboretum. Tutaj pan Andrzej już powiedział wcześniej, że zmienią się na przykład warunki świetlne po tym, jak sporo dużych drzew padło, sporo dużych konarów odpadło. Co to znaczy, panie Andrzeju, że zmienią się warunki świetlne i czym to będzie skutkowało i dla kogo, dla jakich roślin będzie to skutkowało?
Nasadzenia, jakie są, czy były prowadzone w parku w starej i w nowej części Arboretum Górnickiego, realizowane były zawsze z rozmysłem, to znaczy pod koronami starych, dorodnych, dojrzałych drzew wprowadzamy takie gatunki, które mają niewielkie wymagania świetlne po to właśnie, żeby zapewnić im jak najlepsze warunki wzrostu i rozwoju. Dlatego też te cieniolubne gatunki tam wprowadzaliśmy. Aktualnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że warstwa drzewostanu znika, ponieważ przewróciły się czy zostały zniszczone drzewa, te dojrzałe, wysokie, wówczas następuje odsłonięcie tych, które rosną pod nimi, następuje pełna insolacja, czy mamy pewien dopływ promieniowania słonecznego i oczywiście pojawiają się zmiany. Te zmiany można spodziewać w różnym kontekście, na poziomie fizjologicznym, na poziomie pojedynczych osobników, ale też na poziomie całego układu, jaki tam stworzyliśmy. Będziemy musieli bardzo silnie się zastanowić nad tym, w jaki sposób zminimalizować długoterminowe konsekwencje tego katastrofalnego zjawiska.
Tutaj szczególnie możemy zwrócić uwagę na róże naczniki, te ulubione przez naszych turystów, które rosły bezpiecznie, tak jak ja zawsze podczas spotkań z naszymi turystami mówię, w takim zacisznym, zacienionym miejscu. One teraz dla Państwa, którzy znają Kórnickie Arboretum bardziej, na nowej części Arboretum, tam przy kolekcjach tych najstarszych różaneczników, zostały pozbawione tego zacienienia, tej osłony dużych świerków. I to ma swoje konsekwencje, może mieć już tej zimy, dlatego że te rośliny zimozielone będą się bardzo silnie nagrzewały podczas zimowego dnia, który będzie słoneczny. A nocą, gdy temperatura będzie bardzo spadała, te liście nagrzane mogą ulegać uszkodzeniom. Musimy też pamiętać o tym, że to jest taka nagła zmiana, że to nie są rośliny, które rosły w takich warunkach, bo one też by sobie poradziły, jakoś przystosowały się do tego. Tylko to jest zmiana nagła w ciągu kilku dni. Musimy też pamiętać o tym, że to podlewanie też w cieniu jest bardziej korzystne niż w słońcu i to też będzie przedmiotem tego, nad czym się będziemy musieli zastanowić, jak to wszystko odtworzyć.
To co ważne, to dla procesów życiowych roślin ważne są właśnie temperatury skrajne, czyli te minimalne i maksymalne, to o czym Pani Kinga wspominała, czyli te amplitudy, te mają największe znaczenie, bo to nie jest kwestia tylko, że mamy wysokie temperatury czy niskie temperatury, one się utrzymują przez jakiś czas. Istotą sprawy jest to, że amplitudy się zwiększają, a więc te wahania w ciągu dnia czy w ciągu jakiegoś krótszego okresu doby i te mogą być bardzo niebezpieczne dla odsłoniętych roślin.
Tak, dla roślin, które długo były osłonięte, a teraz nagle są odsłonięte.
Tak.
Nie ma żadnych sposobów, żeby tak szybko teraz je czymś zasłonić? Nie ma.
Myśmy już kilka lat temu zaczęli wprowadzać taką warstwę, która miała być warstwą zastępczą, która w przyszłości miała chronić te różaneczniki. Ale musimy teraz skorzystać z wybitnie szybko rosnących drzew, żeby jak najszybciej przywrócić te warunki. Rosną tam już modrzewie, pewnie będziemy sadzili daglezję. Będziemy starali się znaleźć sposoby, żeby jak najszybciej przywrócić ten cień.
Poza tym musimy pamiętać, że nasze Kórnickie Arboretum się starzeje, ono dojrzewa, to znaczy drzewa w nim dojrzewają i naturalną konsekwencją jest to, że wiele starych osobników po prostu oczekujemy, że w jakimś tam nieodległym czasie będą musiały być usunięte ze względu bezpieczeństwa chociażby. To spowoduje, że te warunki się zmienią, bez wątpienia, ale dużo korzystniejsze jest, kiedy jest to proces sterowany, aniżeli kiedy jest to proces nagły, który...
Czyli sterowany jest stopniowy.
Tak, tak.
Usuwamy drzewa.
W oparciu o naszą wiedzę, to usuwamy te drzewa, które uważamy, że są już niebezpieczne i wykonujemy ruchy wyprzedzające.
A szanowni państwo, czy Arboretum jest przygotowane finansowo na takie kataklizmy?
Jeśli chodzi o strukturę finansową Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, to główna część związana z funkcjonowaniem Instytutu i Arboretum Kórnickiego to są dotacje. To jest dotacja ministra nauki i szkolnictwa wyższego na podtrzymanie potencjału badawczego, a także na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, to tak zwany SPUB. To są środki, które zapewniają podstawowe potrzeby związane z utrzymaniem. Natomiast jeśli chodzi o rozwój, to są głównie olbrzymie zabiegi pani Kingi, która stara się w różnych miejscach o dofinansowanie zadań bieżących. Natomiast te szkody znacząco przekraczają możliwości zarówno tej dotacji, jak jest mówiłem, czyli SPUB-u, ale też możliwości Instytutu. To są znaczące kwoty.
To jak sobie poradzicie?
Przez pierwsze dwa tygodnie pracy w Arboretum, tak jak powiedzieliśmy na początku, nasi pracownicy usuwali szkody bezpośrednie. I to nie jest tylko koszt usuwania szkód bezpośrednich, ale również w tym czasie wykonywali innych regularnych obowiązków. Czyli pielęgnacja Arboretum musiała być, czy inne zadania musiały być wstrzymane, ponieważ w krótkim czasie należało uprzątnąć zniszczenia, udostępnić obiekt dla turystów, ponieważ jest to dla nas bardzo ważne, żeby obiekt funkcjonował zgodnie z zamysłem Władysława Hrabiego-Zamoyskiego.
Bo tu powiedzmy, że były zawalone ścieżki, niektóre ogrodzenia były zniszczone, ławki były zniszczone, czy są
Tak, poza kolekcją to ławki, kosze na śmieci, tak, jakieś elementy infrastruktury dydaktycznej. To są inwestycje ostatnich kilku lat, ścieżki, które kilka lat temu, pięć lat temu pewnie były doprowadzone do świetności, rzeczywiście do świetności. No teraz przy silnych opadach atmosferycznych zostały wypłukane w znacznej części arboretum, w związku z czym czeka nas także konieczność naprawy szlaków komunikacyjnych.
Ten czas, który musieliśmy poświęcić na udrażnianie ścieżek spacerowych, na ratowanie tych drzew, które jeszcze można było jakoś ustabilizować i na to po prostu te pierwsze porządki, był też rozrywany między czasem, który musieliśmy poświęcić na podlewanie, bo oprócz tego, że pierwszy kłopot bobry, drugi kłopot te straszne szkody po wichurze, to jeszcze trzeci kłopot to susza i musieliśmy radzić sobie przy dość niedużym zespole z wszystkimi tymi rzeczami, czyli podlewamy dzisiaj, a jutro kończymy sprzątanie danego miejsca. Także to samo.
Jak sobie arboretum radzi w taką suszę, jak teraz mieliśmy i chyba jeszcze mamy tego lata, z tymi wieloma hektarami roślin? Jak to robicie, że jednak one są zielone, no bo są zielone, tak?
Są zielone. Część arboretum, tam gdzie rosną rośliny o największych wymaganiach w stosunku do wody, jest objęta od wielu lat systemem nawodnienia. My tą wodę czerpiemy z jeziora Kurnickiego i ona potem tam systemem...
Czyli jest to woda darmowa, tak?
Woda nie jest darmowa, dlatego że pompy,
pompy
i cały system jednak pewne wydatki generuje. Ale oprócz tych powierzchni, które mamy pod systemem nawodnienia, który niestety notabene jeszcze podczas wichury również ucierpiał, bo wiele z tych fragmentów zostało po prostu wyrwanych razem z korzeniami drzew. Oprócz tych nawadnianych sekcji są również duże powierzchnie, które nie są z dostępem do wody. No i te podlewamy starym, tradycyjnym sposobem. Konewka, ciągnik, duży pojemnik 1000-litrowy. Ale to jest bardzo czasochłonne.
No właśnie, jeszcze teraz od tego podlewania was oderwała ta burza i skutki. Panie Andrzeju, a jak sobie w ogóle rośliny radzą z taką suszą, no takie jak macie chociażby w parku, w arboretum? Oczywiście, że mają pomoc człowieka, który dostarcza tej wody, ale jak generalnie sobie radzą takie rośliny?
Czy rośliny mają, w toku ewolucji wytworzyły szereg naturalnych przystosowań do funkcjonowania w takich warunkach. To, o czym wspomnieliśmy wcześniej, takie nagłe zmiany, czy też długotrwałe zmiany, no niosą ze sobą negatywne konsekwencje i nie wszystkie też to nie przeżywają. Ten płacz, o którym wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, no, związany jest z tym, że z arboretum znika osobnik i każdy dla nas jest ważny. Natomiast z punktu widzenia wszystkich roślin, one takie przystosowanie mają i chociażby możemy wziąć pod uwagę rozległość systemu korzeniowego. Wiele gatunków roślin drzewiastych cechuje się bardzo silnie rozbudowanym systemem korzeniowym wraz z wytworzonym korzeniem palowym, który sięga bardzo głęboko w głąb gleby i jest w stanie czerpać wodę z głębszych zasobów, a nie tylko z tej wierzchniej warstwy gleby, która ulega bardzo szybkiemu przesuszeniu. Taki system palowy korzeniowy wytwarzany przez dąb przypółkowy, który jest gatunkiem całkiem dobrze znoszącym suszę. Jeśli chodzi o inne przykłady, to są rośliny, które potrafią magazynować wodę w organizmie i to są rośliny, które występują w klimacie suchym. To mogą być sukulenty, czyli te rośliny gruboszowate, ale także są pewne mechanizmy na poziomie pojedynczych osobników, na przykład zmniejszenie transpiracji. Niedawno przeglądałem taką pracę, gdzie mówiono o klonie zwyczajnym i o kasztanowcu białym, gdzie zwracano uwagę na to, że rośliny te w wyniku suszy, kiedy następuje przesłanie informacji o tym, że jest niedostatek wody, Mogą oczywiście zamykać aparaty szparkowe, czyli regulować utratę wody w wyniku procesu transpiracji, ale jeśli to nie wystarcza, to zamiają liście, brzeżne strefy liści, a więc ta powierzchnia wymiany gazowej również się w ten sposób zmniejsza, a jeśli to nie pomaga, to roślina jest w stanie liście zgubić, to znaczy pozbyć się ich, żeby zminimalizować tą powierzchnią wymiany
parowanie, żeby ograniczyć parowanie, bo transpiracji.
Ale czy my wtedy powiemy, że o, drzewo uschło?
Nie, drzewo nie musi usnąć.
Jeśli to, że zgubiło liście w samoobronie, to...
Nie gubi oczywiście wszystkich liści, to jest jakaś część, jest to pewien mechanizm, który pozwala przetrwać do kolejnego roku, być może ten będzie korzystniejszy niż aktualny. W mieście to widzimy bardzo często, możemy obserwować chociażby takie sytuacje jak susze fizjologiczne, gdzie mamy do czynienia na przykład z bardzo silnym zasoleniem podłoża i mimo, że roślina nie jest w stanie zabezpieczyć sobie tych potrzeb związanych z wodą. W konsekwencji ona także cierpi na suszę, mimo że wydawać by się mogło, że wody jest stosunkowo dużo.
Mm-hmm. Proszę Państwa, Kinga Nowak, Dieta i Andrzej Jagodziński są naszymi gośćmi. Można oczywiście, ja przypomnę, dzwonić cały czas. Może Państwo mają jakieś uwagi swoje na temat parku w Kórniku. Może Państwo ostatnio tam byli, chcieliby się podzielić swoimi refleksjami. Przypomnę, że rozmawiamy tak jakby siłą rzeczy, trochę z naciskiem na drzewa, i o drzewach, ale nie tylko. No, rozmawiamy o tym, co jest w Kórnickim Parku. Kończąc jeszcze ten rozbudowany w tej audycji wątek burzy, chcę tylko zapytać, jak Państwo sobie poradzą z tym, że nagle trzeba więcej pieniędzy wydać na to normalne funkcjonowanie arboretum, na to wyjście z tej katastrofy? Czy jest szansa na pieniądze? Takie jednak niespodziewane?
Znaczy, na cuda nie możemy liczyć, natomiast i oczekiwać, że zareagują ludzie od razu. Natomiast my postanowiliśmy ten pierwszy czas wykorzystać na rozpoznanie rozmiaru szkód. I tak jak powiedziałem, to potrwa. Natomiast my wiemy już mniej więcej, jaki jest koszt wykonania, jakby zmniejszenia tych konsekwencji. Dzisiaj rozmawiałem z panem dyrektorem Instytutu, panem profesorem Oleksynem, który zna rozmiar szkód. Myśmy przedstawili podstawowe potrzeby i mówiliśmy o tym, jaki jest rozmiar niezbędnych funduszy.
Nie wiem, czy pan nam to zdradzi. Na razie mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witamy. Witam serdecznie, tak, i uniżenie, tak, reprezentatywne i tak naprawdę wykształcone grono. Otóż chciałem powiedzieć, że jestem właściwie od wielu, wielu lat dendrologiem amatorem. Od czasu, kiedy prostych sadzonek jeszcze nie można było kupić w licznych teraz obecnie szkółkach. Natomiast w wyniku prowadzonej wieloletniej korespondencji z Arboretum Kórnickim miałem okazję nabyć szereg egzemplarzy właśnie z arboretum, ze szkółek arboretum do swojego ogrodu. Wyglądało to mniej więcej tak, że kupowało się sadzonki, wsiadało się do autobusu, potem tramwaj i do Przeźmierowa pod Poznań z tymi sadzonkami. Chciałbym Państwu powiedzieć, że to był początek mojej znajomości z dendrologią. Leży przede mną egzemplarz wydania z dendrologii z 1976 roku, uzupełnionego z wydania Senety. I od tego zaczęła się moja przygoda z dendrologią, ponieważ w swojej korespondencji z zamówieniami z Arboretum Kórnickim operowało się w zasadzie nazwami łacińskimi, także do dzisiaj 3/4 właściwie tych nazw jeszcze mimo wieku i ten pozostało w szarych komórkach i właściwie każdą roślinę uczy wnuki, jak ona się po łacinie dzisiaj nazywa ten.
Ma pan jeszcze coś w swoim ogrodzie?
No, właśnie do tego zmierzam. Właśnie do tego zmierzam. Chciałem powiedzieć, że od tego czasu mam dwie potężne leszczyny. Nottinghamski plemny i olbrzymi schal. Mhm. oraz gigantycznego perukowca Cotinus Cogegrea, który łaskawy pracownik wtedy szkółki odstąpił mi właśnie za darmo, bo powiedział, panie, to nie ma szans się przyjąć, bo to jest pozagatunkowe, bo to było wielkości dłoni. Dzisiaj to ma w średnicy 30 centymetrów i co roku fantastyczną perukę posiada i ma potomstwo i tak dalej. Także to są egzemplarze, które jeszcze zachowały się z wczesnych lat 70. u mnie w ogrodzie. Dzisiaj
w sposób właśnie powstają nowe arboreta.
Tak. Dziękuję panu za tę opowieść.
To jest właśnie ta wspaniała między innymi misja arboretum, którą ja zostałem akurat trafiony na całe życie i tą drogą wyrażam dla państwa mój najwyższy szacunek.
Bardzo panu dziękuję za te ciepłe słowa.
Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, telefon jeszcze jest czynny. Tutaj słuchacz przez dłuższą chwilę wisiał. Nie zdążył się odezwać. Zachęcam, odbieram innego słuchacza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, czy uzielkało jakieś drzewo, które zasadził jeszcze Tytus Działyński?
Tak.
To jest właśnie, tak słyszałem i to jest druga sprawa. W czasie tej burzy akurat jestem bardzo bliskim sąsiadem arboretum i w czasie tej burzy właśnie bardzo dużo było słychać drzew, które się łamią. Mhm. I niestety no, jest to bardzo duża strata. Ale które drzewa ucierpiały jeszcze przez Tytusa Działyńskiego zasadzone?
Już mówię, cypryśnik błotny. Taki, który jest równolatkiem tego naszego najsłynniejszego, on rósł bardziej w stronę, jeżeli pan jest naszym sąsiadem, to panu powiem, bardziej w stronę Bnina, na takiej bagnistej łące.
Nie, od ulicy Średzkiej.
No to z drugiej strony. I on niestety został złamany na wysokości 3 metrów i straciliśmy go bezpowrotnie. Także to było najstarsze drzewo, które podczas tej wichury.
Także dla ciekawości powiem, że moje dwie córki wychowały się praktycznie w arboretum, bo mieszkam obok i praktycznie traktuję to jak własny ogród, bo wszystkie spacery z wózkiem właśnie tam chodziliśmy.
Jak wielu kurniczan.
Tak, kurniczanie oglądają pierwsze swoje obrazy, to właśnie są korony drzew w kurnickim arboretum.
Proszę pana, a co pan czuł, kiedy pan słyszał te łamiące się i trzaskające pnie drzew?
No, dusiło w sercu, naprawdę dusiło w sercu, bo przecież mówię, że od cały czas i córki moje się wychowywały, także naprawdę łza można się zakręcić mogła. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Tutaj dobre pytanie słuchacz postawił właśnie, tytuł jest Działyński. Dużo tych drzew posadzonych przez niego jeszcze jest w parku?
Tak, jeszcze są drzewa posadzone przez Tytusa Działyńskiego, a możemy obserwując, znaczy czytając jego listy do żony, wnioskować, że on wiele drzew sadził właśnie sam. Osobiście on bardzo drobiazgował, planował nasadzenia i nie pozwalał na zbyt duże ruchy swoim ogrodnikom. On posadził wiele miłorzębów, które rosną w arboretum, najstarszą magnolię drzewiastą, ogromną, cypryśniki, błotne orzeszniki. Jeden z nich ucierpiał również. Także dużo śladów jeszcze Tytusa Działyńskiego jest. No i cały ten zamysł, cały ten początek, to kolekcjonowanie roślin, to właśnie Tytus Działyński.
Proszę państwa, trudno mi sobie wyobrazić wielkopolanina, który nie był jeszcze w kurnickim arboretum, ale jeżeli takie osoby są, to naprawdę mówimy o czymś, co można by nazwać perłą, bo chociażby takie dwa razy największe w Polsce, nie?
Najstarsze.
Najstarsze w Polsce, a na Wikipedii można by czytać, że również największe.
To taki błąd.
Już największe,
największe arboretum to arboretum w Gołuchowie, tworzone przez syna Tytusa Działyńskiego, Jana Działyńskiego, który również tworzył arboretum w Kurniku. Ale tamto arboretum jest większe, ma inny charakter, nie jest tak bogate jak nasze, jeżeli chodzi o gatunki, o ilość taksonów, ale ma bardzo ładne ukształtowanie terenów, to Gołuchów pod Kaliszem, także też Wielkopolska.
To panie Kingo, to które pod względem wielkości w Polsce, bo już teraz nie będę cytował owego źródła?
Myślę, że drugie, bo teraz to się szybko zmienia, często ogrody.
A w Europie?
Pewnie jakieś takie czwarte.
No to by się zgadzało, bo czwarte co do wielkości w Europie, to też znalazłem taką informację. Więc, a czy kiedy mówimy o parku, o tylko parku, a kiedy już o arboretum?
Arboretum ze swojej definicji, ze swojej zasady ma kolekcjonować drzewa i krzewy, ma być kolekcją roślin drzewiastych i ma służyć ta kolekcja do różnych celów, zarówno naukowych, jak i edukacyjnych, jak i turystycznych, bo to też to, ten symbol drzewa, to, ta nasza więź człowieka z drzewem powinna być właśnie w arboretum kultywowana. Także arboretum to jest ogród, który jest kolekcją drzew.
Mhm. Natomiast nasze Kurnickie Arboretum jest wyjątkowe, ponieważ jest to obiekt należący do Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie prowadzi się badania, różne interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące biologii roślin drzewiastych. W związku z czym Arboretum Kurnickie jest naszym naturalnym zapleczem, które pozwala nam prowadzić rzeczywiście szeroko zakrojone badania o międzynarodowym charakterze, publikowane w najlepszych czasopismach na świecie. To jest zasługa naszej bardzo dobrej kadry naukowej oraz tego, co otrzymaliśmy w roku 1933, kiedy Instytut Dendrologii powstał w wyniku testamentu, w zasadzie testamentu Władysława Hrabiego-Zamoyskiego.
Mhm. Tak sobie pomyślałem, pani Kingo, że może jednak można uważać was za największe arboretum w Polsce pod względem bogactwa gatunków, czy jak tutaj pan użył słowa, taksonów, tak? Może pod tym względem?
Tak, ale to myślę, że to naj... Nie lubię tego typu gdzieś tam rozumiem. Stopniowania. Każde w Polsce znajduje się blisko 40 ogrodów botanicznych, w tym też arboretów, bo arboretum to jest typ taki specyficzny ogrodu botanicznego i każdy z nich ma swoje naj. Także tutaj myślę, że każdy z nich ma swoją charakterystykę, swoje obszary działania.
Wyjątkowe
jest
kolekcje.
Pod pewnym kątem naj.
I na pewno każde ma najpiękniejsze zakątki, także panie Andrzeju, ale bo ja tutaj troszkę zawiesiłem pana opowieść o tym szacowaniu tych kosztów. Pan może zdradzić, ile to będzie kosztowało? Ile potrzeba pieniędzy na naprawienie szkód?
To znaczy, jesteśmy w stanie policzyć koszty, które ponieśliśmy do tej pory. To pewnie pod koniec miesiąca będziemy mieć pełne rozeznanie. Natomiast najpilniejsze potrzeby, jakie mamy, związane z taką natychmiastową interwencją w parku, myślę, że jest to koszt znacząco przekraczający 100 tysięcy złotych. My oczywiście, tak jak wspomniałem, będziemy zabiegać u przedstawicieli administracji publicznej naszego regionu, a także Polskiej Akademii Nauk o wsparcie naszych działań, ponieważ dla nas jest to sytuacja, której nie byliśmy w stanie oczywiście przewidzieć. Jest to sytuacja trudna.
A czy w takich sytuacjach też bywa, że zgłaszają się sponsorzy, jakieś firmy, które mogłyby tutaj się dorzucić? Czy to się wam nie zdarzyło nigdy?
Do tej pory nie mieliśmy takich doświadczeń, znaczy takich strat, żebyśmy liczyli na tego typu gesty.
Natomiast, ale jeżeli słyszę, jakiś biznesmen, który kocha rośliny...
Wsparcie arboretum jest możliwe w różnych wymiarach, także jeśli jest taka możliwość, to Arboretum Kulińskie będzie z tego bardzo zadowolone, myślę o naszej kolekcji.
Proszę państwa, właściwie to miałem jeszcze zapytać o to lato w arboretum. Ono jest ciekawe. Mamy dosłownie minutkę na
prowadzenie tego. To ja szybciutko minutkę. Lato jest bardzo ciekawe, bo wiosna ma to do siebie, że my biegamy od kwiatka do kwiatka, a właśnie latem można dostrzec bogactwo arboretum, bo wtedy właśnie można skupić się na takich detalach, jak kształt liścia, jak wielkość liścia, przeczytać wreszcie te tabliczki, nie biec za tymi kwiatami. One wtedy nas tak bardzo nie zajmują. I wtedy możemy zobaczyć, że lipa amerykańska to ma tak duże liście, a lipy wtedy właśnie kwitną i zobaczyć piękną aleję lipową, która wtedy jest wypełniona też dźwiękami pszczół. Wtedy można zobaczyć te różnice między gatunkami, nie skupiając się tylko na kolorowych kwiatach albo kolorowych liściach.
I możemy chyba zaręczyć, że każda wizyta pozwoli odkryć coś nowego.
Myślę, że ważną kwestią jest to, żeby być o różnych porach roku. To arboretum ma wiele twarzy. Każdą warto poznać.
Pięknie powiedziane. Doktor Andrzej Jagodziński, Kinga Nowak-Dyjeta byli naszymi gośćmi w tej godzinie. Proszę państwa, dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Odwiedzajcie Arboretum Kurnickie, bo warto. Dziękuję również Mariusz Siuda, Rafał Regulski. Kolejna rozmowa po zachodzie w najbliższy poniedziałek. Dobranoc.
Kiedy znów zakwitną białe bzy.